Otworzymy Ewangelię Marka, będziemy czytać pierwszy rozdział od wiersza 40. Czytamy Ewangelię Marka, pierwszy rozdział od wiersza 40. I przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do niego: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast szedł z niego trąd i został oczyszczony. A Jezus, przygroziwszy mu palcem, zaraz mu go odprawił i rzekł mu: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, jaką nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Ale on, odszedłszy, zaczął rozgłaszać i rozstawiać tę rzecz, tak iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustych i schodzili się do niego zewsząd. Czy kiedyś spotkałeś jakąś osobę, kogoś, kto wywarł wielki wpływ na twoje życie? Kiedy tak poszukamy gdzieś tam w pamięci, na pewno znajdziemy takich ludzi, takie osoby, które pomogły nam w życiu. Czasami jest to lekarz, dobry lekarz, właściwy lekarz. Leczyliśmy się dość długo na jakąś dolegliwość, ale nagle ktoś nam mówi o innym i idziemy do niego i on rzeczywiście bardzo trafnie ocenił i zdiagnozował naszą dolegliwość i zostaliśmy uleczeni. Albo czasami ktoś, kto doradził nam w życiu, jak mamy postępować. I myślę, że takie sytuacje znajdujemy i każdy gdzieś tam w głowie może poszukać. Wiem o tym i doskonale, że często ktoś, kto wpływa na nasze życie i zmienia, jest mąż czy żona. Czasami od pierwszego wejrzenia się zakochujemy, od pierwszego wejrzenia wiemy, że to jest to i potem rozmowa z tą osobą wpływa na nasze dalsze życie. Po prostu ta osoba bardzo, bardzo ma na nas wpływ. I czasami to spotkanie z tą osobą sprawia, że chociaż już potem nie mamy z nią kontaktu, to ciągle jeszcze ta jej pomoc, to co ona dla nas uczyniła, ciągle jest w nas. I w przeczytanym fragmencie Bożego Słowa akurat widzimy taką sytuację. Trędowaty przychodzi do Pana Jezusa. Jakiś czas temu, może półtora roku, mówiłem o trądzie przy okazji kontekstu wdzięczności z Ewangelii Łukasza 17 rozdziału. Dzisiaj nie będę dużo o tym mówił, tylko przypomnę. Trąd to jest taka choroba, która pojawia się w taki bardzo delikatny sposób. Na ciele jest jakaś, pojawia się jedna plamka, parę plamek, białych plamek. I one bardzo nie bolą, wiele nam aż tak nie przeszkadzają. Ale po pewnym czasie ta biała plamka staje się różowa. To miejsce się łuszczy, potem zaczyna gnić i potem staje się ta rana brązowa, ponieważ trąd dotyka też pewnych układu nerwowego naszego, to ból troszeczkę staje się mniejszy, także nawet i bez morfiny można żyć. Człowiek się przyzwyczaja do tego stanu, chociaż ten stan jest trudny. Ciało gnije, odpadają palce, odpadają różne części i temu towarzyszy wielki odór i smród. I jest to opis choroby ciała, i w Biblii, my o tym wiemy, ja tylko powtarzam, myślę, że wszyscy dowiedzą, że właśnie trąd jest takim dokładnym, najbardziej trafnym określeniem na duchową chorobę człowieka, na grzech, który jest w życiu człowieka. Ponieważ skutki, najpierw symptomy, potem skutki, objawy trądu bardzo, bardzo trafnie określają właśnie na grzech w życiu człowieka. Na samym początku trąd, wiemy, że on nie wygląda źle. jest to mała plamka. Nawet to mocno nie boli. Jest takie uczucie lekkiego zmęczenia i coś się pojawia. Ale potem krok po kroku idzie ta choroba dalej. I Pan Bóg niesamowicie trafnie właśnie porównał trąd do duchowego stanu człowieka i w jaki sposób właśnie grzech niszczy nasze życie. My o tym doskonale wiemy, że wszystko rozpoczyna się od szeptu, od jakiejś takiej pokusy. Przypuśćmy, że jesteś kuszony przez płeć przeciwną. Od czego to się rozpoczyna? Od spojrzenia. Od spojrzenia i to spojrzenie sprawia, że jest jakaś pokusa. Po pewnym czasie, kiedy rozmawiasz z tą osobą, kiedy uśmiechasz się, nawzajem się uśmiechacie, rodzi się coś więcej, rodzi się pożądanie. A z tego pożądania robi się romans. A kiedy ten romans idzie dalej, to rodzi się kłamstwo, bo kłamiesz. Masz żonę, masz męża, ale kłamiesz. A kłamstwo, my o tym wiemy, jestem się tutaj dorosłymi ludźmi, że jedno kłamstwo rodzi następne, aby przykryć te poprzednie kłamstwo. Idziesz coraz dalej i coraz dalej. I nagle wydaje ci się, że jesteś szczęśliwy, a zostajesz przyłapany. I w takich już najtragiczniejszych chwilach zostajesz sam. Żona cię zostawia, czy mąż cię zostawia, dzieci cię opuszczają, czy ty opuszczasz dzieci. Musisz opuścić i zostajesz sam, załamany. Załamany. Popatrzcie, to jak trąd. Powolutku. Rozpoczęło się od spojrzenia. Rozpoczęło się od jakiejś tam małej, drobnej pokusy, która gdzieś tam we mnie powstała. A potem to urosło już do niewyobrażalnych rozmiarów. Kiedy człowiek jest nieszczęśliwy, kiedy człowiek kończy sam załamany. Albo na przykład masz problemy w swoim życiu. Kto ich nie ma? Wszyscy je mamy. Ale to się piętrzy. Piętrzy się. Takie zdarzenia w życiu. Może nie masz pracy. Może kłopoty w rodzinie. Może żona cię zdradziła. I wiele innych takich rzeczy. Nigdy nie piłeś. Nigdy nie brałeś. Ale tu nagle jest kolega. I ci podsuwa jointa. Dla tych, którzy nie wiedzą, wiem, którzy nie wiedzą, to jest taki papierosik narkotykowy. I ktoś ci to podsuwa. No i ty to bierzesz i czujesz się lepiej. Czujesz się lepiej i fajnie, pomogło ci. I za jakiś okres czasu, za tydzień, dwa, może miesiąc, znowu masz problemy. I ci się przypomina, że to ci pomogło. I znowu do tego sięgasz. Sięgasz do tego znowu. Tak samo jest z piciem. Rozpoczyna się od małpki. Małpka to jest taka 100-200 gram małe buteleczki. Na stacjach wszędzie to jest. W Polsce codziennie 3 miliony małpek, tych małych buteleczek, ludzie kupują. Od tego się rozpoczyna. I zaczynasz od tego, ale nagle robisz to coraz więcej. Bo kiedy przychodzi problem, to uciekasz do niewłaściwego miejsca, tam, gdzie nie powinieneś. Bierzesz to, co nie powinieneś. I dlatego sięgasz do narkotyku, albo do alkoholu, albo do innych rzeczy. I idziesz coraz dalej. I potem już nie wystarczy małpka, potem trzeba więcej, i więcej, i więcej. I odchodzisz, coraz bardziej odchodzisz. Zostajesz zwolniony z pracy, ponieważ już nie potrafisz pracować. Jeżeli masz rodzinę, to wynosisz z domu rzeczy, aby sprzedać, aby mieć, aby brać, aby pić, aby może grać. I tak się powtarza to. I w końcu zostajesz sam na ulicy. I żebrzesz, aby brać, aby pić, aby grać. I jesteś załamany, jesteś sam. Albo jesteś może młody i znowu chcesz spróbować. Znowu rozpoczyna się od takiej małej myśli, spróbuję z kolega, słuchaj, no, jesteś miękki i słaby, no spróbuj. I próbujesz. Wiecie, wszystko się rozpoczyna się od złej decyzji. Wszystko się rozpoczyna od tego, że postępowaliśmy źle. Wszystko się rozpoczyna od tego, że zaczęliśmy źle. I potem to rodzi już następne rzeczy. Nikt nie chce być alkoholikiem. Nikt nie chce być narkomanem. Nikt nie chce być cudzołożnikiem na początku, ale jedna decyzja sprawia, że idziesz dalej, brniesz dalej, dalej. Któż mógł lepiej nie zobrazować choroby trądu do grzechu, jak nie Pan Bóg w swoim Bożym Słowie. I dlatego tak się często dzieje. Jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem i grzeszysz ustawicznie, stale już, to bądź przygotowany na Bożą karę, ponieważ Słowo Boże nam mówi, że żadne dziecko bez karania praktycznie nie może się ostać i to karanie jest potrzebne, o tym Boże Słowo. Ale jeżeli jesteś niewierzącym człowiekiem, to zapłatą za ten grzech jest śmierć, mówi to Boże Słowo. Ale jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem, to nie znowu możesz powiedzieć, no Pan Bóg mi wybaczy. Nie. Jeżeli będziesz trwał w grzechu, to Pan Bóg upomni, przygrozi palcem. To Pan Bóg zrobi coś większego, aż w końcu może odebrać życie, jeżeli dalej grzeszysz i trwać w grzechu. Ale wróćmy do tego tekstu. Czytamy, że przyszedł do niego trędowaty, czyli chory człowiek. Człowiek bez nadziei. W tamtych czasach trąd był praktycznie nie do uleczenia. Śmiertelnie chory człowiek przychodzi do Pana Jezusa, czytamy w tym pierwszym wierszu. I on zna swoją potrzebę, zna to, czego mu brakuje, zna swój stan i on pada na kolana przed Panem Jezusem, czytamy i mówi, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Możesz mnie sprawić, że będę czysty. W tym jeśli chcesz jest element wiary. I musimy mieć wiarę, ten początek w to, że możesz się zmienić, że możesz zmienić swoje życie. Siedzimy tutaj wygodnie i myślimy, no tak, on mówi znowu o tych najgorszych. Wiecie, każdy z nas jest najgorszy, my o tym wiemy. Każdy z nas jest na takim stanie. Obojętnie, czy raz skłamiesz, czy pięć razy skłamiesz, obojętnie, czy wypijesz, nie wypijesz, czy coś ukradniesz, czy nie ukradniesz, czy źle pomyślisz, taki sam grzech. Bóg nie stawia wyżej i niżej grzechów. Czyli nie myśl, że to jest słowo tylko dla tych najgorszych w naszym mniemaniu. Nie, to jest słowo dla nas, dla Kościoła Bożego w Palowicach. Ponieważ każdy z nas grzeszy i każdy z nas ma w swoim życiu sytuacje, które się Bogu nie podobają. I ten człowiek przychodzi do Pana Jezusa Chrystusa i mówi, ma prośbę, Panie Jezu, ja chcę, abyś Ty mnie uczynił. Jestem brudny, ja o tym wiem i Panie, proszę Ciebie, oczyść mnie. 41 wiersz. Jezus zdjęty litością. Niektóre tłumaczenia mówią, pełen współczucia. Taki jest Pan Jezus. On przyjmie. On nie zostawi. On chce pomóc człowiekowi. Niesamowite. Przychodzi, ale najpierw musi być w każdym z nas ta świadomość tego, kim jestem. Świadomość stanu, w jakim dzisiaj jestem. Świadomość stanu, w jakim ja pozycji jestem przed Bogiem. Obojętnie, ile mam lat wiary. Albo jeżeli nie ma żadnego dnia wiary, to dzisiaj to słowo też jest do ciebie. Jeżeli wiesz, że jesteś brudny, bo zrobiłeś rzeczy, które w twoim życiu Bogu nie podobają, to możesz jak ten trędowaty zawołać, ja chcę być oczyszczony. A Jezus, pełen współczucia, czytamy tutaj, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i mówi, tak, ja chcę, bądź oczyszczony. I ten śmiertelnie chory człowiek, czytamy w 42 wierszu, natychmiast szedł z niego trąd i został oczyszczony. W jednej chwili, w jednym momencie zszedł trąd i ten człowiek został oczyszczony. Niesamowite to, co się dzieje, kiedy Pan Jezus dotyka człowieka. Stał się nowym człowiekiem. On mógł wrócić do rodziny. Mógł pocałować swoją żonę, pocałować swoje dzieci. On mógł rozpocząć pracę. On normalnie mógł egzystować w społeczeństwie. I on mógł mówić dobrą nowinę o tym, kto i w jaki sposób i dlaczego to mu uczynił. Niesamowita rzecz, co Pan Bóg, Pan Jezus w tej historii robi z człowiekiem. Jeżeli jesteś dzisiaj tutaj, jesteś narodzony na nowo, to wiesz, o czym mówię, bo to stało się w twoim życiu. Pan Jezus odnowił twoje myśli, Pan Jezus sprawił, że inaczej myślisz, że powinieneś inaczej postępować. Pan Jezus, po prostu jest Twoim Panem. A jeżeli nie jest Pan Jezus Twoim Panem, to dzisiaj to słowo też jest do Ciebie, jako do tego, który jako brudny przychodzi do Jezusa i prosi Go o pomoc. Panie Jezu, pomóż mi. Panie Jezu, ja potrzebuję Twojej pomocy. Ja mam pytanie dla Ciebie. W jaki sposób się zmieniło Twoje życie, odkąd zaufałeś Chrystusowi? Może to było niedawno, może to było dawniej, może kilkanaście, czy kilkadziesiąt, ale w jaki sposób? Wiecie, jest niemożliwym, żeby życie człowieka nawróconego się nie zmieniło. Życie tego trędowatego zupełnie się zmieniło. On mógł teraz egzystować, mógł normalnie żyć, mógł żyć inaczej. Jeżeli powiedziałeś kiedyś, tak, ja się nawróciłem, ja przyjąłem Jezusa Chrystusa do serca, to najlepszym świadectwem jest Twoje życie. Jest Twoje życie, w jaki sposób Ty żyjesz, w jaki sposób Ty postępujesz, w jaki sposób Ty się odnosisz do ludzi, w jaki sposób Ty kochasz, w jaki sposób Ty wybaczasz, w jaki sposób Ty wyciągasz rękę dla tych, którzy tej pomocy potrzebują. I to znaczy narodzić się na nowo, to znaczy żyć. To znaczy głosić też Ewangelię. Dlatego zastanów się, w jaki sposób się zmieniło Twoje życie. Czy masz tych samych kolegów? Czy masz to samo towarzystwo? Lubisz przebywać w tym towarzystwie, co przedtem? Ja myślę, że to jest niemożliwe. Pan Bóg odmienia umysł. Czujemy się źle w towarzystwie, w którym mówią o polityce, mówią jakieś kawały brzydkie, mówią niestworzone rzeczy. Nie, my się źle w tym czujemy, bo jesteśmy obywatelami nieba, jak niedawno żeśmy tutaj z Boże też mówili. Nie należymy już do tego systemu, tego świata. I tak powinno być w naszym życiu. No i można było teraz kazanie zakończyć i powiedzieć, kazanie ewangelizacyjne troszkę poruszyło mnie wierzącego człowieka, troszkę powiedziało dla mnie, no muszę coś w tym życiu zrobić, może mam 15 lat i jeszcze nigdy tego nie zrobiłem, czy 20. No coś z tym muszę zrobić. Ale narracja idzie dalej. I przeczytajmy od wiersza pierwszego, drugiego rozdziału. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak i się przed drzwiami już pomieścić nie mogli. A on głosił im słowo. I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. W pierwszej sytuacji chory człowiek, śmiertelnie chory człowiek, duchowo chory człowiek, przychodzi do Pana Jezusa sam. W jaki sposób usłyszał i w jaki sposób dostał się do Pana Jezusa? W jaki sposób stoi przed Jezusem? Ale w tej historii tutaj już tak nie jest. Ponieważ jest człowiek, który nie potrafi chodzić. Jest człowiek, który jest przykuty do łóżka, przykuty do tego, aby ktoś inny za niego decydował, aby ktoś inny po prostu pomagał mu w jego życiu. I jest tu człowiek, który korzysta z pomocy czterech przyjaciół, którzy biorą go i którzy robią wszystko, co w ich mocy, aby pomóc temu człowiekowi, który sam nie może przyjść do Jezusa. I to, co widzimy w tej historii tutaj, to widzimy taką wielką determinację, niesamowite takie pragnienie, aby pomóc człowiekowi, który jest bezradny. Popatrzcie, co oni robią. Czytamy tutaj w tej historii, że oni próbują się dostać do Pana Jezusa, ale wiecie, jest wielki tłum. I jakbyśmy sobie wyobrazili, jest dom, na placu pełno ludzi stoi, Pan Jezus gdzieś tam jest w tym domu, no i trudno, nie ma szans. A oni co robią? Oni rozbierają dach. Widzieli, jak to się robi, może byli budowlańcami. Oni rozebrali dach i przez otwór w tym dachu właśnie spuścili Pana Jezusa. Oni zrobili to, co trzeba w tym momencie. Ten człowiek sam by nigdy tego nie zrobił. Wiecie, i teraz wracamy do słowa do Kościoła. Jeszcze raz do nas wrócimy. Bo zdobywanie dusz to mówienie innym, że jest dla nich ratunek, to jest nadrzędne, to jest najważniejsze zadanie każdego wierzącego człowieka. Zdobywanie dusz po nawróceniu, troska o innych powinna być w każdym z nas. Czy tak jest? Czy tak jest w naszym życiu? I często jest tak, wiecie, każdy z nas się na to łapie, ja też. Po nawróceniu niejako my jak czujemy się jak ryba w wodzie, bo nagle jestem wolny. Nagle nie muszę robić wiele rzeczy. Nie muszę już brać, nie muszę już pić, nie muszę grać, czyli pracuję, wracam do społeczeństwa, normalnie żyję i co? Mam więcej pieniędzy. I po prostu na więcej mnie stać. Wiecie, każdy się na tym łapie. I wiecie co? Ja powiem tak, czy Pan Jezus zmienił nas, czy nawrócił nas po to, aby nam było dobrze? Ja myślę, że nie. Pan Jezus dotknął naszego życia. Pan Jezus dotknął naszego chorego życia. Dotknął sedna grzechu w nas. I Pan Jezus poruszył nas i tą sferę odnowu duchową dał nam nowe życie, świadomość tego, że nie musisz się bać, umierasz, ale idziesz do Boga, idziesz do nieba. I po nawróceniu Pan Jezus chce, abyśmy dalej to mogli przekazywać. I naprawdę, my nie jesteśmy tu, po to było nam dobrze, ale słuchajcie, no jesteśmy ludźmi, mamy więcej pieniędzy, bo pracujemy i jesteśmy lepszymi pracownikami, bo to też wymaga nawrócenie. I mamy więcej, wiecie, i w każdym jest to, aby się nam lepiej żyło, aby się nam lepiej mieszkało. Dlatego zmieniamy, przerabiamy, większe pokoje, robimy to. Aby się nam lepiej podróżowało. Samoloty, auta, wiecie, to każdy z nas. Też chciałbym mieć lepsze auto. Wiecie, jest takie teraz nas pragnienie, aby się lepiej nam zdrowiej żyło. I teraz ostatnie lata rozmaite z internetu i witaminki, i nasionka, i FF. Znowu przypomnę tą fabrykę formy. I jeszcze inne rzeczy, diety rozmaite, bo chcemy lepiej żyć. Czy dłużej? No też dłużej. By się przydało jeszcze parę lat dłużej. Wiecie, i znowu, to jest nasza taka naturalna potrzeba, ale ona nie jest najważniejsza. I właśnie my o tym zapominamy, że my nie jesteśmy tutaj, aby nam było dobrze. My jesteśmy tutaj, aby pomagać ludziom, którzy są zaginieni. I naprawdę, ja też, każdy o tym zapomina. Bo się tak zachwystujemy tą wolnością w Chrystusie, bo nagle zaczyna nam się dobrze powodzić. Dobrze powodzić. Wiecie, dopóki tu będę stał, to będę powtarzał, a to chyba często, co parę miesięcy mówię, nie naśladujmy tych błędów, które popełnili nasi wierzący na Zachodzie czy w Stanach. Nie idźmy w tym kierunku, ale bądźmy, jak to się bracia też modlą, zborem otwartym, pełen miłości, pełen troski o ludzi. Bo my tutaj nie jesteśmy po to, aby nam było dobrze. Chwała Bogu, że nam jest dobrze. Chwała Bogu, ale my tutaj tylko po to nie jesteśmy. Wiecie, i nawet tutaj w zborze no też czynimy wszystko, żeby nam było dobrze. Mamy kawiarenkę, dzisiaj mamy spotkanie, obiad mamy dzisiaj i czasami grillę mamy, czasami ten teren tutaj. Wiecie, ale muszę wam powiedzieć, że każdy metr kwadratowy tej ziemi tutaj, czy to, co tu stoi, to nigdy nie było kupione czy budowane po to, aby nam było lepiej. Wydaje mi się, nasze pragnienie jest właśnie, takie było zawsze pragnienie, aby ludzie mogli widzieć, aby ludzie mogli słyszeć, że tam żyje Bóg. Aby ludzie mogli przyjść i zobaczyć rzeczywiście. Niedawno był grill i zaprosiłem tu dwóch chłopaków. Jeden znany był, drugi nieznany. Z takiego ośrodka, z Wieliczki. I potem ten jeden, kiedy się go kolega pyta, jak tam było, on powiedział, inni świat, inni ludzie. Widzicie, to jest piękne świadectwo. To jest piękne świadectwo. Inni świat, inni ludzie. I To po to tu jest. To nie po to, żeby nam było dobrze, ale właśnie po to, aby zapraszać ludzi, aby ludzie mogli zobaczyć, jak to idzie, jak napisane, popatrzcie, jak oni się miłują. Popatrzcie, jak oni żyją. Mam jeszcze wiele w tym kierunku do zrobienia, ale po to tu jesteśmy, po to żyjemy. Nie, żeby nam było dobrze, ale żeby żyć ze sobą dobrze, aby ludzie widzieli, jakimi my jesteśmy w Jezusie Chrystusie. I na tym właśnie polega, na tym polega świadomość tego, po co się tam wróciłem, po co Pan Jezus ciebie tutaj zostawił. Wiecie, Pan Jezus, oni zdjęli dach, czy tam w 4 wierszu, nad Panem Jezusem spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Nie mógł nic, ale koledzy się zatroszczyli. To nam pokazuje taka troska o ludzi. Ludzi, którzy są zaginionych, zaginieni, ludzi, których nie ma. Wiecie, tak powiedziałem, to, co tutaj mamy, robi wrażenie, ale my wszyscy mamy troszczyć się nie o tych tylko zacnych, ale tych zagubionych, niechcianych, często śmierdzących, którzy po prostu nie potrafią sami nic zrobić. I my, jak ci towarzysze tego paralityka, powinniśmy pomóc tym ludziom. Czasami trzeba władować do samochodu śmierdzących i zawozić gdzieś. Do Warszawy, czy do Bieszczady, czy do Janowic wozimy ludzi. Czasami trzeba to zrobić. Czasami trzeba po prostu zauważyć i pomyśleć, po co my tutaj jesteśmy. 5 wierszu jest napisane, a Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi. W jaki sposób Pan Jezus zobaczył ich wiarę? Jak można zobaczyć wiarę? No, jak mogę zobaczyć, czy siostro, czy masz wiarę mocną, czy słabą? W jaki sposób to widać? W niedzielę tego nie widać. Choćbyś każdą niedzielę był. Nawet czwartek tego nie widać. Choćbyś każdy czwartek był. Nawet na grupie tego nie widać, byś każdą grupę zaliczył. Wiarę widać po czynie. Oni coś zrobili. Dla kogo zrobili? Dla tego nieliczącego się. Dla tego śmierdzącego. Dla tego, co leżał cały dzień w domu i nie mógł co robić. Nie mógł sam nic zrobić. Pan Jezus ujrzał wiarę w czynie. Pan Jezus ujrzał wiarę ich, bo oni mieli troskę o ludzi. Oni to poselstwo, któreśmy powinni mówić ludziom o Jezusie, oni wykonali. I właśnie to jest nasze zadanie. W taki sposób myśmy powinni właśnie funkcjonować w naszym życiu. W taki sposób myśmy powinniśmy iść. Naprawdę, mamy jeszcze wiele do zrobienia. Bracia, siostry, jesteś, chwała Bogu za to, co Bóg czyni wśród nas, bo On czyni rzeczywiście dobre i piękne rzeczy. Ale wydaje mi się, że ten potencjał w każdym z nas jest wielki. Wydaje mi się, że my wiele możemy, każdy z nas jeszcze, zrobić dla Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze możemy wiele zrobić. Bo kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, to nie umierał za to, aby nam było dobrze, ale za to, abyśmy się nawrócili, abyśmy uwierzyli, że On ma moc i abyśmy mogli to pokazywać innym. Tu nie chodzi o same mówienie. Bo my to często mówimy, że nie każdy ma taki dar do głoszenia Ewangelii. Nie każdy to potrafi. Zgadzam się, słownie mówić. Nie wiesz, co mówić czasami. Ale każdy z nas powinien mieć taki dar troski o ludzi. Zauważać ich potrzebę. Pomagać im, bo po to tu jesteśmy. Pan Jezus mówi, bądź moim świadkiem. Ja chcę, abyś szedł za mną, abyś po prostu świadczył o tym, co ja ci po prostu w życiu uczyniłem. Ja chcę, żeby tak było. Mateusz 6,33. Królestwa Bożego szukajcie wpierw, a ja wszystko wam dam. Wszystko będzie wam przydane. Widzicie, o wiele większa radość jest, jeżeli wszystko masz, a nie zabiegasz o to. Masz wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, a bardzo nie zabiegasz o to. Nie walczysz o to, aby mieć. Jest to niesamowitego. Cieszysz się z każdego dnia i nie myślisz o tym, aby mieć więcej, bo po prostu to, co masz, to ci wystarcza. To jest niesamowita radość i wiecie, czasami odwiedzam ludzi, którzy niewiele mają. Ich dom wygląda, mieszkanie, jak było 10 lat temu, 15 lat temu, 20 lat temu, niewiele się zmieniło. Wiecie, ale tam przebywa się dobrze w tym domu, ponieważ tam widać Jezusa. Tam widać Jezusa. W każdym domu widać Jezusa. Ja nie mówię, że w innych domach nie widać Jezusa, ale wiecie, tam jest taka prostota i ta prostota czasami jest bardzo dobra i pomaga nam też w takim świadectwie dla ludzi. Tego musimy się uczyć. Słowo Boże pokazało nam dzisiaj człowieka, który przyszedł do Jezusa. Był śmiertelnie chory. Słowo Boże przypomniało nam, że każdy z nas albo jest duchowo chory z powodu grzechu w życiu, albo był duchowo chory z powodu grzechu. I Słowo Boże nam pokazało wyraźnie, jeżeli jesteś dzisiaj w takim położeniu, że wiesz o tym, bo Pan Jezus ci pokazał, że Go potrzebujesz, to powinieneś przyjść do Niego, padnąć na kolana, tak jak ten trędowaty to zrobił i powiedzieć: Panie, proszę Ciebie, abyś mi pomógł. Panie Jezu, proszę Ciebie, abyś mi pomógł. Jeżeli jesteś dzisiaj na tym miejscu, jeszcze nigdy się nie narodziłeś na nowo, to to słowo jest do Ciebie. To nie jest żaden wstyd przyznać się do Jezusa. To jest chwała, to jest niesamowity przywilej zacząć życie z Jezusem Chrystusem. I to możesz zrobić. Jeżeli słowo dzisiaj przypomniało ci, że jesteś powołany po to, aby innym pomagać, aby innych przyprowadzać do Jezusa Chrystusa, aby troszeczkę zreflektować ciebie, aby popatrzeć troszkę wstecz i się zastanowić, po co żyjesz, to dobrze. Pan Jezus chce, abyśmy się zastanowili, jako wierzący ludzie, co dalej? Co dalej? Jak dalej mam żyć? I w tym momencie, wiecie, chodzi o szczerość. Tu nie chodzi, aby się porównywać z innym, wiecie, bo w tym też czasami jesteśmy majstrami, my oczekujemy świętości od innych, zapominając o swojej. Ale tu chodzi o to, aby każdy z nas popatrzył do środka, do siebie i się zastanowił, w jaki sposób ja, Boże, mówię o Tobie. Czy ja moim życiem, czy troszczę się, czy słowem, czy pomagam innym ludziom. Czy materialny, w obojętny jaki sposób. Boże, czy ja pamiętam o tych zagubionych, o tych, którzy są daleko, o tych, którzy są bardzo daleko. Boże, Ty umiłowałeś świat. Ty posłałeś Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Boże, Ty chcesz, abym ja też przekazywał tą miłość. To słowo dzisiaj nam to przypomniało. I w księdze Jeremiasza, i chcę zamknąć tym wersetem, w 15 rozdziale są takie piękne słowa, które pozwolę sobie przeczytać na zakończenie. 15 rozdział księgi Jeremiasza. 15 rozdział, 19 wiersz. Dlatego tak mówi Pan. Jeżeli zawrócisz i ja się zwrócę do Ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem. Popatrzcie, słowa zastanowienia. Pan Bóg mówi tutaj przez swoje słowo. A jeżeli zawrócisz, czyli musimy zdać sobie sprawę, że czasami nie idę w jednym kierunku wytyczonym przez Boga, ale może czasami odchodzę na bok. Tu jest taki sens tego. Bo jeżeli zawrócisz, znaczy, że idę gdzieś tam, gdzie nie mam iść. Czy nie to, co nie mam robić. Jestem w tej sytuacji, w której nie powinienem być. I Słowo nam Boże mówi, jeżeli zawrócisz, to ja się zwrócę do Ciebie. To muszę pomyśleć. I dlatego kazania, czytanie Bożego Słowa, studium biblijne, jak kiedy my czytamy Boże Słowo, to Słowo nas przekonuje i nam pokazuje. I dzisiaj też słuchasz tego słowa i zastanów się. Może jesteś w takim miejscu, w którym nie powinieneś być. Może idziesz tam, gdzie nie powinieneś iść. To dzisiaj Bóg mówi, jeżeli zawrócisz, to ja się zwrócę do Ciebie. I na nowo zobaczysz życie. Będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Innymi słowy, jeżeli dasz z siebie wszystko, jeżeli nie będziesz zbywał Boga jakimiś tam tylko czynnościami religijnymi, jakimiś, nie wiem, spotkaniami. Nie, tu trzeba dać to, co cenne, to, co wszystko. Czasami tak traktujemy Boga i też innych, że to, co nam zbywa, to dzielimy się z innymi. Daj to, co najcenniejsze. Daj Bogu to, całe twoje życie, to, co masz, to, co tak bardzo nie chcesz dać, to daj właśnie to Bogu. To wtedy Bóg się przyzna do tego. To będziesz wtedy moimi ustami. Jeżeli otworzysz się na Boga, to Bóg sprawi, że będziesz kanałem, który będzie przekazywał Bożą miłość. Uczyniłem cię bowiem dla tego ludu murem spiżowym, warownym i będą walczyć z tobą, ale cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, aby cię wybawić i ratować, mówi Pan. Takiego mamy Boga. I to jest dla mnie niesamowite takie pocieszenie, że ja mam takiego samego, takiego Boga. I ty masz takiego Boga. Nawet jeżeli zawróciłeś, może nawet żyjesz w takiej stagnacji, może duchowo nie czujesz się za dobrze, to Bóg mówi, jeżeli popatrzysz w siebie i jeżeli uzmysłowisz sobie, że jesteś w złej sytuacji, w złym położeniu, to Bóg mówi, jeżeli zawrócisz, to ja zwrócę się do ciebie, to ja na nowo będę cię używał, to ja sprawię, że na nowo będziesz żył. Kochani bracia i siostry, my tego potrzebujemy. Każdy z nas tego potrzebuje, zawrócić do Boga i na nowo zacząć żyć. Dawać siebie to, co najcenniejsze, a nie to, co pospolite. Nie ochłapy dla Boga, ale to, co najważniejsze, to, co cenne dla ciebie. Daj to Panu Bogu. A zobaczysz, że On na nowo będzie ciebie używał i będzie używał jeszcze bardziej naszego Pańskiego Kościoła tutaj w Palowicach. Jeżeli jesteś trędowaty, jeżeli duchowo jesteś jeszcze martwy, to Bóg cię też zaprasza. Podejdź do kogoś, poproś o modlitwę i powiedz, ja chcę rozpocząć życie. Ja chcę iść z Bogiem. Możesz to zrobić dzisiaj. Nie wstydź się tego, bo to decyduje o wieczności z Bogiem na zawsze. Może pochylmy głowy, pomódlimy się.